Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Kiedy rozmawiam z Benedyktem XVI, nabieram sił, czuję życiodajną moc tradycji Kościoła. Zwierzył się Franciszek podczas spotkania z dziennikarzami.
Inicjatywa Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego spotyka się z pozytywnym odzewem w kościołach lokalnych. Wszyscy będą się uczyć, jak być misjonarzami, zapowiada przewodniczący papieskich dzieł misyjnych.
We Włoszech setne urodziny obchodzi ksiądz Probo Vaccarini, ojciec 7 dzieci, w tym 4 kapłanów.
3 czerwca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Tradycja to korzenie, które sprawiają, że drzewo rośnie, wydaje kwiaty i owoce, mówił Franciszek w drodze powrotnej z Rumunii do Rzymu. Do refleksji nad tradycją skłoniło papieża pytanie o jego relacje z Benedyktem XVI. Franciszek zacytował opinię żydowskiego kompozytora Gustawa Malera: tradycja jest gwarancją przyszłości, a nie stróżem popiołów.
Papież odniósł te słowa do Benedykta XVI, zapewniło jego pełnej jasności umysłu, co ma szczególne znaczenie w kontekście nagonki, z jaką spotkał się w niektórych środowiskach papież senior po tym, jak opublikował własną interpretację kryzysu nadużyć seksualnych w kościele. Franciszek opowiedział dziennikarzom o spotkaniach ze swym poprzednikiem.
Trzymam go za rękę i proszę, by mówił. Mówi mało, powoli, ale z tą samą, co zawsze, głębią. Bo problemem Benedykta są kolana, a nie głowa. Zachowuje wielką jasność umysłu, a ja, kiedy słyszę, jak mówi, nabieram sił, czuję soki płynące z korzeni i to pomaga mi iść naprzód. Czuję tę tradycję Kościoła, która nie jest eksponatem z muzeum. Tradycja jest niczym korzenie, które dają ci soki dla wzrostu, ale ty nie staniesz się korzeniami. Ty rozkwitniesz. Drzewo będzie rosło, wyda owoce i nasiona staną się korzeniami dla innych. I seme saranno
radici per le altre. Odpowiadając na pytanie niemieckiego dziennikarza o problemy z braterstwem w Europie, Franciszek wskazał na potrzebę przemian w Unii Europejskiej. Trzeba wrócić do mistyki ojców założycieli, mówił papież.
Europa nie może mówić: załatwcie to sami. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Unię Europejską i rotacyjna prezydencja w Unii nie jest gestem kurtuazyjnym, lecz symbolem odpowiedzialności, którą ma każdy kraj. Jeśli Europa nie okaże wielkości w stawianiu czoła wyzwaniom przyszłości, to podupadnie. Mówiłem już, że Europa z matki staje się babcią. Być może ktoś się już zastanawia, czy w ten sposób nie zakończy się ta trwająca 70 lat przygoda. Trzeba powrócić do mistyki ojców założycieli. Europa powinna powrócić do samej siebie i przezwyciężać granice. Widzimy granice w Europie, to nie jest dobre. To prawda, że każdy kraj ma własną tożsamość i powinien jej strzec, ale proszę was, niech Europa nie da się pokonać pesymizmowi i ideologiom, bo Europę atakują ideologie. Jest atakowana przez różne ideologie i rodzą się w niej małe ugrupowania. Pomyślcie o podzielonej Europie. Uczmy się z historii i nie róbmy kroku wstecz.
Podczas konferencji prasowej w samolocie Franciszek nie dał się wciągnąć w polemikę dotyczącą włoskiej polityki. Przyznał bowiem, że jej nie zna, choć jak zaznaczył, sam jest Włochem i całe jego rodzeństwo ma włoskie obywatelstwo. On o nie nie wystąpił, bo kiedy było to możliwe, był już biskupem, a biskup powinien być związany z miejscową ojczyzną. Podkreślił jednak, że ogólnoświatowym problemem polityki jest korupcja.
Musimy pomagać politykom, aby byli uczciwi, aby nie prowadzili kampanii pod nieuczciwym sztandarem oszczerstw, zniesławiania, skandali. Tak często zasiewają nienawiść i lęk i to jest straszne. Polityk nigdy nie powinien siać nienawiści i lęku, tylko nadzieję. Sprawiedliwą i wymagającą, ale nadzieję. Musi bowiem kierować krajem, a nie zaszczepiać w nim lęku.
Odpowiadając na pytania dotyczące zakończonej wczoraj podróży do Rumunii, papież mówił m.in. o dramacie rodzin rozdzielonych na skutek zarobkowej emigracji. Podkreślił, że bezrobocie, likwidacja miejsc pracy w krajach takich jak Rumunia to niejednokrotnie konsekwencja międzynarodowej polityki światowego porządku finansowego. Papież wyraził nadzieję, że Rumunia poradzi sobie z tym problemem, zwłaszcza że w odróżnieniu od innych krajów europejskich nie doświadcza ona demograficznej zimy i ma wysoki współczynnik dzietności.
Cała uwaga opinii publicznej w Rumunii była przez 3 dni skupiona na papieskiej wizycie w tym kraju. Miała miejsce wielka narodowa mobilizacja, aby jak najgodniej przyjąć Ojca Świętego, zauważa ksiądz Henryk Urban, jezuita, który od ponad 20 lat pracuje w tym kraju. Podkreśla on, że wszystkie komentarze, również ośrodków krytycznie i obojętnie nastawionych do kościoła, wyrażają się pozytywnie o pielgrzymce Franciszka.
Jeden z dziennikarzy stwierdził nawet, że Rumunom ofiarowano okazję, aby na okres 3 dni zapomnieli o bieżących problemach, narzekaniu i wewnętrznych kłótniach pomiędzy politykami. Podczas swojej wizyty papież zjednał sobie napotykane osoby poprzez bardzo ludzkie, indywidualne oraz bezpośrednie podejście do każdego, mówi ksiądz Urban.
Reasumując, wizyta papieża Franciszka w Rumunii była nie tylko dla katolików, ale też i dla obywateli innych wyznań wielkim podnoszącym na Duchu Świętym. Zaś wypowiedzi i homilie papieskie, według wielu komentatorów tej wizyty, to bogaty materiał, jakby wstęp, wprowadzenie do medytacji i refleksji na wiele najbliższych dni i tygodni. Papież jakby rzucił trochę takich fleszy, może nie do końca dopowiedział wszystko, ale no myślę, że dla ludzi, którzy troszeczkę chcą głębić pewne rzeczy, to jest naprawdę materiał na wiele dni do refleksji.
Ojciec Święty mianował nowego prezesa Papieskiej Akademii Teologicznej. Został nim 77-letni arcybiskup Ignazio Sanna, do niedawna ordynariusz włoskiej diecezji Oristano.
Jest absolwentem Papieskiej Akademii Kościelnej, był dziekanem Wydziału Teologicznego, a następnie wicerektorem Uniwersytetu Laterańskiego, a także członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Franciszek chce w nas rozbudzić ducha misyjnego, który wciąż jest mocno uśpiony. Dlatego też ogłosił w całym Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Papież nie tyle chce, byśmy w tym czasie bardziej wspierali misję, ale byśmy sami bardziej stali się misjonarzami. Wskazuje na to arcybiskup Giovanni Pietro d'Altosso, który przewodniczył zakończonemu właśnie zebraniu generalnemu papieskich dzieł misyjnych.
Arcybiskup d'Altosso przypomina, że paradoksalnie patronką misji nie jest jakaś słynna misjonarka, tylko siostra klauzurowa, święta Teresa z Lizie, która nigdy nie postawiła nogi na misjach. Pokazuje to, że wrażliwość misyjna może przejawiać się na przykład w modlitwie, podkreśla arcybiskup d'Altosso. Zauważa on, że w DNA każdego chrzczonego zapisana jest misyjność, ponieważ Kościół ze swej natury jest misyjny.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pozytywnym oddźwiękiem, z jakim na całym świecie spotkała się papieska inicjatywa zwołania nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Wiele kościołów lokalnych wpisało to wydarzenie w całoroczny program duszpasterski, nawiązując w różny sposób do hasła wydarzenia Ochrzczeni i posłani. Kościół odczuwa potrzebę ewangelizowania zarówno w swym wnętrzu, jak i na zewnątrz. Odnowić korzenie swej wiary i dać poznać Jezusa tym, którzy Go jeszcze nie spotkali. Jak mówi Ewangelia, Jezus przyszedł po to, by wszyscy mieli życie i mieli je w obfitości. Jestem głęboko przekonany, że ten nadzwyczajny miesiąc misyjny pomoże Kościołowi odkryć sens i znaczenie ewangelizacji.
Jest katolickim księdzem i właśnie kończy 100 lat. Ma 4 synów i wszyscy też są księżmi. To niesamowita historia księdza Probo Vaccariniego, który mimo sędziwego wieku wciąż jest proboszczem i aktywnie angażuje się w życie parafii.
Tatę najtrudniej jest wyciągnąć z konfesjonału. Wciąż odprawia msze, udziela ślubów, chrzci dzieci i prowadzi pogrzeby, mówi ksiądz Francesco, który święcenia przyjął jako pierwszy w rodzinie. Przyznaje, że wiara zawsze była w ich domu bardzo ważna. Gdy tata po powrocie z San Giovanni Rotondo powiedział, że chce zostać kapłanem, najpierw przypomnieliśmy mu, że bardziej powinien myśleć o emeryturze, ale gdy trwał przy swoim, bardzo mu dopingowaliśmy, wyznaje.
Probo Vaccarini urodził się 4 czerwca 1919 roku. Całe lata pracował jako geodeta. Z małżeństwa z Anną Marią miał 7 dzieci. 3 córki założyły rodziny, a wszyscy synowie wybrali drogę służby Bogu. Żona zmarła, gdy miał 51 lat. Coraz mocniej zaczął angażować się w życie kościoła.
Ponieważ był wielkim czcicielem świętego ojca Pio, organizował pielgrzymki do San Giovanni Rotondo. Właśnie tam w czasie mszy poczuł, że Bóg chce, aby został kapłanem. Święcenia przyjął jako 69-latek. Mam na karku 30 lat kapłaństwa, a wciąż czuję radość i entuzjazm, jak w dniu święceń, wyznaje.
Cały czas powtarza nam księżom: módlcie się, bez modlitwy nie istniejemy. Do modlitwy mobilizuje też ludzi, dla których jest kierownikiem duchowym, a są ich całe rzesze, mówi biskup Francesco Lambiasi.
Ksiądz Probo jest dla nas ojcem, prawdziwym patriarchą. Ma na swym koncie kilka rekordów, z powodu których powinien trafić do Księgi Guinnessa. Po pierwsze, jest księdzem i ma 4 synów księży, ponadto przyjął wszystkie 7 sakramentów. Jest też pierwszym synem duchowym ojca Pio, który zdobył 2 wcześniej wspomniane rekordy. W realia naszej diecezji wnosi świadectwo pięknego życia chrześcijańskiego, a także ojcostwa. Ma naprawdę wiele duchowych dzieci, które prowadzi. Jest też przykładem niesamowitego kapłańskiego braterstwa. Jest to naprawdę wielki dar, którym nas obdarza. Życzymy mu, aby nadal kontynuował swą posługę, wchodząc w kolejne stulecie swego życia.
W Stanach Zjednoczonych opublikowano doroczny raport na temat nadużyć seksualnych względem nieletnich w kościele. Wynika z niego, że w ostatnim roku odnotowano 2 razy więcej nowych zgłoszeń. Zdecydowana większość przypadków dotyczy jednak okresu 1960-1990, a w szczególności lat 70. ubiegłego wieku. 92% sprawców już nie żyje bądź zostało usuniętych z kapłańskiej posługi.
Odnotowano 26 zgłoszeń dotyczących spraw aktualnych, ale tylko w 3 przypadkach oskarżenia uznano za zasadne i odsunięto kapłanów od posługi. W 6 innych przypadkach trwa jeszcze dochodzenie. Aby zdać sobie sprawę z aktualnej skali nadużyć, trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych posługuje ponad 37 tysięcy księży.
Radykalny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących przypadków sprzed 10 lat jest najprawdopodobniej związany z głośnymi skandalami, które miały miejsce w ubiegłym roku, a w szczególności ze sprawą byłego kardynała McCarricka.
Erytrejskie siły bezpieczeństwa uwięziły ponad 30 chrześcijan należących do wspólnot zielonoświątkowych. W ostatnich dniach policja przeprowadziła szereg nalotów na prywatne domy, w których gromadzili się wierni.
Erytrea uznaje tylko 4 wyznania religijne: prawosławnych, katolików, luteranów i muzułmanów sunnitów, którzy stanowią 48% społeczeństwa. Pozostałe grupy religijne są tam nielegalne i surowo zwalczane przez państwo. Prześladowania dotykają w szczególności zielonoświątkowców. Jeśli przyłapani na modlitwie chcą wyjść na wolność, muszą wyrzec się swej wiary.
Również sytuacja uznanych przez Erytreę religii nie jest łatwa. W 2007 roku władze obaliły prawosławnego patriarchę Antoniosa, zamykając go w areszcie domowym. Osadzony na jego miejsce Dioskoros zmarł w 2015 roku i od tamtej pory Kościół prawosławny w Erytrei nie ma patriarchy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.